owszem, czemu nie? Smaczki egzotyczne także nie są złe. Ale my nie tacy, my nie jacy tacy. Chcemy raz inaczej, chcemy właśnie tam. Please, oh my baby, raz na nowo. Raz na nowo, raz na nowo. Ach, jak to zdrowo, tak na nowo. Tak na nowo, raz. Please, oh my baby, raz na nowo. Raz na nowo, raz na nowo. Ach, jak to zdrowo, tak na nowo. Tak na nowo, raz.
Magda Jasińska, witam Państwa o poranku. Dzisiaj zajmiemy się listą niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na razie, jeśli chodzi o nasz region, to są tam tylko dwa wpisy, ale to się na pewno zmieni. Proszę nas słuchać. Dzisiaj nieco krótszy magazyn, ale za to jaki treściwy.
Czułe usta w usta, ramię w ramię, a serca do serc. Oczy w oczy, śmiałe ręce w ręce, nawet nie wiesz, jak tego chcę. Znam słowa, których się nie wstydzę, będę krzyczeć, niech każdy wie. Jestem pewien, że wszystko w 100% zrozumiesz, bo dziś powiem w końcu tobie tak. Dodaj mnie do siebie, dodaj moje ciało. Proszę, proszę, wszystko moje w twoje. Kochaj, wkochaj, ja chcę i ty chcesz. Nigdy, nigdy, zawsze, już na zawsze. Wierzę w ciebie i ty we mnie wiesz. Znam słowa, których się nie wstydzę. Będę krzyczeć, niech każdy wie. Jestem pewien, że wszystko w 100% zrozumiesz, bo dziś powiem w końcu tobie tak. Au! Dodaj mnie do siebie, dodaj ciało i moją duszę. Dodaj mnie do siebie, dodaj. Wiem, że prosić o to nie muszę.
Baran, Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jestem koordynatorem regionalnym do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim.
Cóż to takiego, to niematerialne dziedzictwo kulturowe?
Wszystko to nas otacza. W myśl konwencji UNESCO z 2003 roku niematerialne dziedzictwo dotyczy zarówno praktyk, przekazów, wyobrażeń, jak i umiejętności, które wspólnoty, grupy i w niektórych przypadkach jednostki uznają za część swojego dziedzictwa kulturowego. To definicja, ale tak naprawdę niematerialne dziedzictwo kulturowe otacza nas wszystkich na naszej krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, bo mamy taki inwentarz wszelkich zjawisk związanych z niematerialnym dziedzictwem, który prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Mamy zarówno zwyczaje, mamy także rzemiosło, mamy różnego rodzaju wytwory ludzkiej działalności, także umiejętności, bo w centrum niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest człowiek. To jest dla nas najważniejsze. Wszystko to, co uważa za swoje dziedzictwo, jest przedmiotem naszej troski, bo Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego powstała po to, żeby chronić wszystko to, co ulotne, co związane z niematerialnym dziedzictwem.
Ona powstała i powstaje cały czas, tak?
Tak, absolutnie. W 2013 roku została uruchomiona przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tutaj Narodowy Instytut Dziedzictwa sprawuje opiekę jakby nad tą listą. Mamy cały zespół koordynatorów regionalnych, którzy działają w całej Polsce, we wszystkich województwach. I na chwilę obecną mamy 93 wpisy, ale ta liczba cały czas się powiększa i no, mam wrażenie, że ta lista nigdy się nie skończy, ponieważ tych zjawisk jest tak dużo, one dotyczą każdego z nas, więc nabór jest ciągły i staramy się, żeby było tych wpisów coraz więcej.
Z naszego regionu ile jest wpisów?
Z kujawsko-pomorskiego na razie mamy 2 wpisy. Jest to chodzenie z kozą na Kujawach, taki kolędnicza tradycja. Grupy zapustne tak naprawdę, które pod koniec karnawału wędrują kozą. Oraz przywołówki dyngusowe w Szymborzu. To jest teraz dzielnica Inowrocławia, ale zwyczaj związany z Wielkanocą i na razie są 2. Ale tutaj trwają intensywne prace, żeby było tych wpisów jeszcze więcej. Generalnie niedługo zbliżymy się do 100, więc musimy gonić te województwa, gdzie tych wpisów jest dużo więcej.
A spokojnie mogłoby być tych wpisów więcej, prawda?
Tak, jeżeli chodzi o tradycje naszego województwa i też województwa pomorskiego, którym się zajmuję, to są przebogate etnograficznie regiony i od niedawna pracuję w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, ale mam nadzieję, że tutaj nasza współpraca z Muzeum Etnograficznym w Toruniu, z panią Kingą Turską z Kowronek zaowocuje już niebawem kolejnym wpisem dotyczącym haftu pałuckiego.
Co musi zaistnieć, żeby dokonać kolejnego wpisu?
Najważniejsze dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest to, żeby zjawisko było żywe. Ono ma być zakorzenione w przeszłości, ale ma trwać. Tutaj nie mówimy o rekonstrukcji, tylko o ewoluowaniu tradycyjnych praktyk we współczesności. I dlatego haft pałucki jest idealnym materiałem na wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, ponieważ mamy tutaj do czynienia z taką transmisją międzypokoleniową. Wciąż działają koła haftu bardzo prężnie. Także po raz 62 ostatnio ogłoszono wyniki konkursu Sztuka Ludowa Pałuk imienia Wandy Szkulmowskiej. Tutaj uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szubińskim Domu Kultury. Więc to są absolutnie podstawowe kwestie, żeby zjawisko było żywe. Niematerialne dziedzictwo kulturowe także musi być związane z poczuciem tożsamości danej wspólnoty, często nawet jednostki, więc tutaj czekamy na takie oddolne inicjatywy, bo to wszystko, czym zajmujemy się w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, w naszym zespole do spraw dziedzictwa niematerialnego, to oddolne inicjatywy. My tylko wspomagamy grupy czy też wspólnoty w przebrnięciu przez formalności, ale przeprowadzamy konsultacje społeczne, żeby mieć zgodę wspólnot na podjęcie takich działań. Tutaj ze strony hafciarek pałuckich uzyskaliśmy już taką aprobatę. Były 4 spotkania w Kcyni, w Szubinie, w Żninie i w Wągrowcu. Bardzo się cieszymy, że jest zgoda wszystkich tych ośrodków haftu pałuckiego. To jest najważniejsze. I co więcej, no, niematerialne dziedzictwo kulturowe to sprawa związana z tożsamością, więc żaden ekspert, żaden pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa nie może narzucić innemu tego, co wpisujemy na listę. To musi być, to wypływać od tego depozytariusza, bo tutaj używamy w myśl konwencji takiego słowa depozytariusz, czyli osoba, która wywodzi się z danej społeczności kultury, daną tradycję, która jest nośnikiem tej tradycji, bo to bardzo ważne, że często te wszystkie tradycje są zapisane tylko w pamięci wspólnoty, więc szalenie istotne jest to, żeby te wszystkie tradycje chronić, żeby o nie dbać, żeby pokazać, że są ważne, bo Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jest swego rodzaju nobilitacją dla tych zjawisk, więc gorąco zachęcam, jeżeli znają Państwo takie tradycje, to zapraszam do współpracy, szukam szukamy takich zjawisk, które chcemy chronić, którym chcemy nadać rangę i które chcemy wspierać, bo niematerialne dziedzictwo kulturowe jest objęte taką dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiaj akurat kończy się nabór wniosków do tegorocznej edycji takiego programu dotacyjnego Niematerialne Przekaż Dalej. Jest to szansa dla instytucji, które zajmują się tymi wszystkimi zjawiskami wpisanymi na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego na takie wymierne finansowe wsparcie. I generalnie program będzie trwał. Mamy nadzieję, że ta dotacja będzie z roku na rok rosła, więc to też są takie korzyści, wsparcie konkretne dla depozytariuszy.
A kto może zgłosić?
Każdy, tak naprawdę. Znaczy, jeżeli mówimy o Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, to absolutnie najlepiej zgłosić się do mnie tutaj w naszym regionie i na stronach Narodowego Instytutu Dziedzictwa Niematerialne NIT.pl jest NIT, czyli Narodowy Instytut Dziedzictwa, ten skrót, jest opisana cała procedura. Staraliśmy się, żeby to było wszystko bardzo przejrzyste, bo trzeba złożyć wniosek. To oczywiście jest poprzedzone tymi konsultacjami społecznymi, o których mówiłam. Ja służę wsparciem takim w przebrnięciu przez formalności i każdy, kto czuje się depozytariuszem niematerialnego dziedzictwa kulturowego, każda wspólnota, która chciałaby zaistnieć na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, może się do nas zgłosić. Oczywiście te zjawiska, rzemiosło, wiedza, umiejętności muszą wpisywać się w definicję niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którą się posługujemy. To jest ta definicja, którą dała nam konwencja UNESCO w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2003 roku. I jeszcze dodam, że w tym roku będziemy celebrować po raz pierwszy 17 października, czyli w rocznicę uchwalenia tej konwencji UNESCO, Międzynarodowy Dzień Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To jest inicjatywa Narodowego Instytutu Dziedzictwa zaakceptowana przez UNESCO, więc bardzo, bardzo się cieszymy, że będzie też taka międzynarodowa okazja do tego, żeby zwrócić uwagę na to, jak niematerialne dziedzictwo jest ważne, cenne, ulotne, dlatego trzeba je chronić.
To ja może dopytam, czy ta ścieżka od momentu zgłoszenia do momentu wpisania na listę jest długa i wyboista?
To zależy, bo generalnie wniosek dostępny na stronach Narodowego Instytutu Dziedzictwa zawiera zarówno rys historyczny danego zjawiska, jak i biogramy przedstawicieli depozytariuszy, którzy kultywują dane zjawisko. I najpierw ten wniosek należy skonsultować ze wspólnotą, dlatego spotykamy się na konsultacjach społecznych. Następnie trafia on do centrali Narodowego Instytutu Dziedzictwa do Warszawy i obraduje nad tym wnioskiem specjalna rada do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w której skład wchodzą eksperci, naukowcy, przedstawiciele muzeów. I ta rada rekomenduje swoje stanowisko w sprawie wniosku ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego. I ostateczną decyzję w sprawie wpisu podejmuje właśnie minister kultury i dziedzictwa narodowego. No, troszkę to trwa oczywiście, bo nabór wniosków jest ciągły, wpływają wnioski z różnych województw, ale to wszystko zależy od tego, jak szybko powstanie wniosek. Tutaj w przypadku Haftu Pałuckiego, którym się teraz zajmujemy intensywnie, mamy bardzo ułatwione zadanie, ponieważ na portalu Ulotne Tradycje Muzeum Etnograficznego w Toruniu jest tak kompletnie opisane zjawisko, że na pewno powstanie wniosku nie będzie tak wyboistą ścieżką jak zwykle, bo rzeczywiście tutaj to jest skarbnica wiedzy o Hafcie Pałuckim i na szczęście możemy z tej kopalni informacji korzystać. I wniosek pisze wspólnota tutaj i jej też przedstawiciele upoważnieni do kontaktu z Narodowym Instytutem Dziedzictwa osoby. Generalnie eksperci wspierają, rzecz jasna, ale do wniosku załącza się też zdjęcia, materiały filmowe, to wszystko już na portalu Ulotne Tradycje mamy, więc rzeczywiście niesamowita praca została już wykonana. przypadku tego portalu.
Ta lista jest tworzona raz na zawsze, czy jak się, jak się coś znajdzie na tej liście, to już tam pozostanie, mimo że na przykład tradycja nie przetrwa?
To jest ważne pytanie, bardzo za nie dziękuję. Raz na 5 lat koordynatorzy regionalni NIDU przeprowadzają tak zwany monitoring i wniosek, jaki się składa, zawiera plan ochrony danego zjawiska i po 5 latach koordynator sprawdza, to może nie jest szczęśliwe słowo, ale ten monitoring ma na celu to, że jak dzieje się źle, zjawisko zanika albo no, zbyt mało aktywnie depozytariusze działają albo nie mają środków, żeby to zjawisko trwało, to wtedy jest czas, żeby jeszcze coś zrobić, więc ten monitoring raczej ma na celu
zachęcenie.
Znaczy ratunek jakby tak. Też, żeby coś zrobić. No i rzeczywiście co 5 lat sprawdzamy, czy dane zjawisko trwa. Tak, to jest też bardzo ważne, że wspieramy ewentualnie jakieś przedsięwzięcia ratunkowe, ale no tak, jeżeli zjawisko zanika, no to decyzją Rady może zostać wypisane z Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Co oprócz haftu pałuckiego może się znaleźć w najbliższym czasie na liście?
Bardzo byśmy chcieli, żeby wpisać również haft kujawski tutaj z naszego regionu. Też zależy nam na tym, to by były bardzo pokrewne wpisy, ale jak najbardziej haft kujawski też jest bardzo cennym wpisem, bardzo cenną tradycją naszego regionu. Zależy nam również na tym, żeby kultura toruńskiego piernika pojawiła się na liście. Tutaj już mamy za sobą dwa spotkania w tej sprawie i mamy nadzieję, że temat bardzo szeroki, temat rzeka, ale chcielibyśmy tak szeroko ująć te tradycje piernikarskie Torunia. Z naszego regionu jeszcze tutaj Ciechocinek jest taką kopalnią, zagłębiem tradycji związanych z warzelnictwem. Być może tutaj uda nam się też wpisać te umiejętności na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby ta liczba wpisów w przyszłym roku znacznie się powiększyła.
Już za moment powrócimy do naszej rozmowy. Przypomnę, że naszym gościem jest pani Anna Bara.
Polskie Radio PIK.
na tle innych województw, no nie jesteśmy na samej górze, prawda?
No tak, rzeczywiście, niestety na razie nie, ale mam nadzieję, że szybko się to zmieni. Bardzo różnie to wygląda. Mamy województwa przebogate w tradycje. Tutaj absolutnie na czele województwo śląskie, województwo mazowieckie bez wątpienia się znajduje, ale rzeczywiście tutaj no, moja też rola w tym, żeby te wszystkie nasze piękne tradycje znalazły się na liście, więc będę się starać, żeby szybko dogonić czołówkę.
Ale będzie pani czekać na te zgłoszenia, czy sama będzie pani wyłuskiwać?
Znaczy ja generalnie też staram się śledzić wszelkie inicjatywy, które są przejawem niematerialnego dziedzictwa kulturowego i wtedy też moja rola polega na tym, żeby informować, że jest w ogóle taka lista, że warto na niej być, że wiąże się z wielkim wsparciem, także prestiżem, więc to też moje zadanie, żeby o tej liście, Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego zrobiło się głośno, bo jestem przekonana, że mamy bardzo wiele zjawisk do zapisania w tym naszym inwentarzu niematerialnego dziedzictwa kulturowego polskim i też to chciałam dodać, to jest bardzo ważne, że nasza lista, Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jest pierwszym, ale niezbędnym krokiem, żeby starać się o wpisanie zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego na światowe listy reprezentatywne niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, więc najpierw wpisujemy na krajową listę ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a następnie można starać się, ale to już siłami ministerstwa i Departamentu Ochrony Zabytków, w którym funkcjonuje radczyni do spraw UNESCO, pani Joanna Cicha-Kuczyńska, o wpis na te światowe listy dziedzictwa UNESCO. Bardzo się cieszę, że dużo się mówi o niematerialnym dziedzictwie kulturowym teraz i generalnie chciałabym powiedzieć, że to jest szalenie ważne, żeby doceniać wszystkich tych ludzi, którzy dbają o to niematerialne dziedzictwo, którzy je chronią i generalnie najłatwiej, tak powiedziała moja koleżanka, również koordynatorka regionalna Narodowego Instytutu Dziedzictwa, chronić to, co jest blisko, więc chciałabym, żebyśmy wszyscy rozejrzeli się wokół i docenili te nasze piękne, ulotne tradycje.
I to tyle dziś. Spotykamy się za tydzień. Tym razem zapraszam w imieniu Iwony Muszytowskiej Rzeszotek.
Pytasz mnie znowu, co chciałbym mieć? Samolot myślisz, nic nie muszę chcieć. Nie muszę. Kiedyś odpowiedź już dałem ci. Nie chcę nic więcej niż mieć. Ja wolę być. Wolę być. Wiesz, że nie chcę nic. Nieważne buty, szale. Chcę po prostu być. Po prostu być. Jak widzisz, biegnę trochę wolniej. Na twarzy nadal czuję wiatr. Jest we mnie coś, coś, co mnie ciągnie. Muszę ciągle biec. Wciąż biegnę. muszę ciągle biec.